Pamiętam takie spotkanie z człowiekiem, który w wieku 37 lat już był profesorem zwyczajnym Politechniki Warszawskiej. Taki mózgowiec. Jak z nim rozmawiałem, to się czułem jak owad, jak robak. On musiał tak upraszczać to, co mówił, że ja w ogóle cokolwiek rozumiał. Taka ścisła głowa. Jesteśmy różni. Nie wszyscy otrzymaliśmy taką samą ilość talentów, darów, naturalnych uzdolnień. Po prostu jesteśmy różni. I myślę, że ta świadomość również tak mocno nas dopada, jeżeli jest młody człowiek, który chce być dobry w jakiejś dziedzinie sportu i nawet trenuje, ma do tego serce, pasję i dawał z siebie wszystko to, co miał najlepszego, ale jest inny człowiek, obdarzony większym talentem. I doszedł tam do miejsca, do którego ten pierwszy może tylko marzyć, ażeby w tym miejscu był. On został ten pierwszy dobrym, przeciętnym sportowcem. Może jak ktoś z nas gra, to sobie marzy, ma takich ulubieńców, z których gitary płyną takie dźwięki, o jakich można tylko pomarzyć. Co chcą, to grają. Nie wiem, jak oni to robią, ale są tacy. Może jak patrzymy na grę, nie wiem, Grzegorza Turnała gdzieś tam na pianinie, czy Pawła Zareckiego. Zawsze zazdrościłem mojemu koledze na studiach. Waldek się nazywał, tylko to nie był Kasperczak Waldek. I na dole mieliśmy w holu takie pianino i on zasiadał i ta muzyka płynęła. Tak sobie marzyłem, żebym miał taką wolność, żeby sobie gdzieś usiąść i po prostu wyciągnąć te dźwięki. Nie dało się. To nie było dla mnie tych dźwięków tam. Jezus opowiedział przypowieść o pewnym panu, który wyjechał w daleką podróż, ale zanim to zrobił, dał jednemu ze swoich sług 5 talentów, drugiemu 2 i trzeciemu 1. To jest historia zapisana w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale tej Ewangelii. Może jak mielibyśmy się identyfikować z tym słowem, to było, no może tak sobie mówisz, byłoby fajnie być tym, który dostał 5, nie? To tak dobrze dostać 5. W tym czasie się jest takim się nobilitowanym, wyróżnionym, jest się gwiazdą, ma się więcej możliwości. 5, nie 1, 5 talentów. Może kogoś z nas by to trochę podłechtało, ale człowiek, któremu Jezus, w tej przypowieści ten człowiek, który otrzymał tych 5 talentów, nie zareagował tak, jakby można byłoby się spodziewać. Tylko 2 razy w życiu zdarzyło mi się lecieć samolotem w biznes klasie, nie dlatego, że miałem tyle pieniędzy, albo ludzie, którzy mnie zaprosili, mieli tyle pieniędzy, ale dlatego, że coś nastąpiła jakaś awaria albo z winy przewoźnika, więc nie mieli co ze mną zrobić, wsadzili mnie do biznes klasy. Jak lecisz w takiej ekonomicznej klasie, to jesteś jak wszyscy inni. Niczym się za bardzo nie wyróżniasz. Ale jak znajdziesz się w biznes klasie, to coś się zaczyna z tobą dziać. Zmienia się jakieś takie nastawienie do innych. Tak z chęcią byś pochodził po tej ekonomicznej części samolotu i potem przeszedł do tej biznes klasy. Moja kurtka zawsze lądowała w takim luku bagażowym, a tym razem przyszła pani, ledwo ją zdjąłem, a ona już miała wieszak na tą moją byle jaką kurtkę. Zanim jeszcze usiadłem, już mnie zapytała, a czego by pan sobie życzył tutaj do napicia się. Patrzysz na innych ludzi, którzy są w tej klasie ekonomicznej, no i się trochę lepiej czujesz, nie? Jesteś w biznes klasie. Ten człowiek z przypowieści, który dostał 5 talentów, w ten sposób nie myślał. Nie miał takiego nastawienia. On nie myślał, mam te wszystkie talenty, te wszystkie uzdolnienia, jestem wyjątkowy, jestem wybrańcem. Będę się realizował. Nie było w nim takiego myślenia. Wręcz odwrotnie, jak się przeczyta tą przypowieść, przeczytajmy ją. 25 rozdział Ewangelii Mateusza, 14 wers i następne. Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi, przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności. I odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego, a po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz, co twoje. A odpadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. A temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bardzo często myślimy o tych darach, talentach, jakie mamy, że one są naszą własnością. Po prostu są dane do naszej dyspozycji i możemy, nie wiem, użytkować je według naszych pomysłów i tego, jak byśmy sobie tego chcieli dokonać. Ale ta przypowieść mówi tak naprawdę, że to, co oni dostali, te talenty, w tym wypadku to chodzi o wartość pieniężną, którą mieli obracać, że to nie było ich własnością. Jest napisane, że to ten pan, który odjechał, przekazał im swój majątek. I uczynił to tak, jak chciał. Nie możesz mieć pretensji o to, że Pan Bóg nie wyposażył, nie obdarował mnie czy ciebie tak jak kogoś innego. Po prostu. Ten Pan czyni jak chce. To, co dostałem, tak naprawdę nie jest moim. Tak łatwo nam myśleć w kategorii moje dary, moje zdolności, moje talenty, moje życie. A to się okazuje, że to jest jakiś taki depozyt, zadanie dane przez Pana. Ten, który dostał najwięcej, nie zareagował tak, jak próbowałem to na początku opisać. On poczuł ciężar odpowiedzialności. Jest napisane: zaraz poszedł i obracał nimi. On miał świadomość, że będzie lepiej dla niego, gdy od razu zacznie we właściwy sposób inwestować to, co otrzymał. Ten drugi człowiek miał takie samo nastawienie, chociaż miał mniej talentów. Ponad połowę miał mniej. Ale on też zainwestował to, co było własnością jego pana. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tak najwięcej ten tekst uwagi skupia na tym trzecim. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę tych wersetów. On jakby zaczyna być takim negatywnym bohaterem tego podobieństwa. Zrobił zupełnie inną rzecz niż tych dwóch poprzednich. Tamci od razu się wzięli za robotę, obracali, pomnażali, a ten trzeci, co on zrobił? Odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. Mam pytanie, dlaczego to zrobił? Jak myślimy, dlaczego on to zrobił? Że je zmarnuje, tak? Czyli możemy powiedzieć, że był dobrym szafarzem, tak? Że nie przepił tego, nie przehulał, na siebie nie stracił. Proszę? Ze strachu, tutaj podpowiedź jest, że z zazdrości. No. Może myślał, tam było 5, tutaj 2, 1? Co można z tym zrobić? Jeden talent, czy to ma znaczenie? Skoro to jest tak mało, co dostałem, to nic się nie stanie, jak nic z tym nie zrobię. Strata będzie niewielka, nie? Jakby ten, który otrzymał 5-krotnie więcej, tak zrobił, no to problem byłby większy. Ale ja do dyspozycji mam zupełnie niewiele. To inwestowanie zostawię tym, którzy mają głowę do inwestycji, mają więcej do obracania, tak? Ja myślę, że jest zbyt dużo kustoszy w Bożym Królestwie. Nie wiem, czy dobrze rozumiem to słowo, ale dla mnie to ktoś, kto pracuje gdzieś tam w muzeum, tak? Który konserwuje, no, czy dba o to, żeby to, co tam jest zdeponowane, eksponowane, żeby nie ulegało jakiejś degradacji, żeby było w jak najdłuższym stanie, w takim samym stanie zachowane przez najdłuższy czas. Wydaje się, że Pan Bóg nie ma kustoszy. Jeden talent, inwestowanie, robienie czegoś z tak małą ilością, to nie moja bajka. Może inny, których Pan Bóg bardziej uposażył, będzie od nich bardziej wymagał. Bo przez ten fakt, że dał już im więcej, to jego oczekiwanie będzie większe. A ja? Z drugiej strony mogło się włączyć myślenie, skoro dostałem tylko jeden talent, to znaczy, że nie jestem wystarczająco dobry. No bo jakbym był kimś innym, tak, ten, który dostał 5, ten gościu, no to bym więcej dostał, nie? Skoro dostałem tylko jeden, to znaczy, że mój pan za bardzo mnie nie docenia. Niewiele znaczę dla niego. Nie ma o mnie zbyt dobrego zdania. Jestem taką przeciętną fajtłapą. Więc się nie będę wychylał. Mój Pan we mnie nie wierzy. Nie postawił na mnie. Bardzo łatwo nam o myślenie, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. I z tego powodu Pan Bóg dał nam mniej niż może innym. Ale to nie jest prawdą. Możemy pomnażać i winniśmy pomnażać nawet w ten czas, gdy mamy bardzo niewiele. Może ktoś wchodzi w świat, nie wiem, muzyki. Może to pomnażać, ale na początku dla Bożego Królestwa mówi, że tego nie będzie robił, bo czeka na moment, gdy będzie bardziej rozpoznawalny. Gdy już trochę się wybije, drzwi się otworzą, to w ten czas zacznę coś bardziej tak oficjalnie robić, również dla Pana Boga. Po prostu zrobię to później, przy lepszych okolicznościach. Być może ten sługa też tak sobie myślał. No teraz taka dekoniunktura, zakopiemy, przeczekamy, w odpowiednim momencie wyciągniemy, zainwestujemy. Teraz trzeba przeczekać. No a zresztą takie inwestowanie, obracanie to ryzyko niesie w sobie, nie? A to, co myślę każdemu, czy większości z nas pasuje, to taki święty spokój. Taka znana, ustabilizowana sytuacja, która jest pod naszą kontrolą, która nam się nie wymyka. Nie wróciła koniunktura, ale wrócił Pan. Wrócił właściciel talentów. Jest napisane, że zrobił to po długim czasie i postanowił jakby zrobić takie rozliczenie z tymi swoimi sługami. Zaczął od tego, któremu dał najwięcej. I jakbyśmy dokładnie przeczytali tekst, to zobaczymy, że słowa, jakie wypowiedział do tego, który obracał pięcioma i dwoma, są dokładnie takie same. Takie słowa uznania ze strony Pana. Dosłownie takie same. Czyli podejrzewam, jak ten z jednym talentem również by zrobił z nim to, co zrobiło tych dwóch pierwszych, to również otrzymałby takie same słowa i taką samą odpowiedzialność i możliwości w tym świecie, do którego ich wprowadzał. Tą przypowieść tak wyrwaliśmy z tego tekstu, z 25 rozdziału, ale ona jest opowiedziana w pewnym kontekście. Jakbyśmy popatrzyli na poprzedni, 24 rozdział, to tam Jezus dużo powiedział o znakach zbliżającego się końca świata. Potem mówił o końcu świata i potem zaczął mówić, że skoro taki jest scenariusz, takie rzeczy będą się działy, to niesie przyszłość, to wezwał ich do czujności. Powiedział podobieństwo o wiernym i niewiernym słudze. Wreszcie powiedział podobieństwo o 10 pannach i jako następne umieścił to podobieństwo o talentach. Może bym się nie upierał przy tym, żeby zrobić takie bezpośrednie przełożenie, że rzeczywiście te talenty to chodziło o pieniądze, które Pan Bóg nam daje i że będzie nas rozliczał z używania przez nas pieniędzy, które nam dał. Będzie rozliczał, ale nie myślę, że to jest jakby zawarte w tym obrazie, to jest główną myślą tego tekstu. Z czego tak naprawdę Pan Bóg będzie nas rozliczał, jak wróci? Co ja mam robić, żebym w tym momencie, gdy stanę przed Nim, żebym nie wypadł jak ten trzeci, a jak tych dwóch pierwszych? To co ja mam tak naprawdę w swoim życiu robić? O co mnie zapyta? Stanę przed Bogiem, przed Jego sądem, bo tak mówi 31 werset i następny, to jest 25 rozdział, który się właśnie kończy, tym obrazem dnia sądu. Mówi o tym, że odłączy owce od kozłów. Będą jacyś ludzie po lewej, po prawej stronie. Jednych pobłogosławi, a drugich odeśle w miejscu, w którym nigdy nie chcieliby być. Czego będzie poszukiwał? Jako wynik mojego życia, wynik tego, co mi dał i czym miałem obracać. Czego będzie szukał? Na co bym liczył w takim momencie spotkania z Jezusem? o czym bym mu powiedział, wskazując na to, że pomnażałem to, co mi dał. Jezus mówi w 35 wersecie i następnych o rzeczach, o których byśmy nie pomyśleli. Nie mówi o tym, o czym zwykle myślą chrześcijanie. O czytaniu Biblii, o dzieleniu się Ewangelią, o chodzeniu na nabożeństwach, o modleniu się. Jakichś innych rzeczy tutaj wyszukuje, oczekuje Jezus. Mówi tak. Albowiem łaknąłem do tych pierwszych, a daliście mi jeść. Pragnąłem, daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, przychodziliście do mnie. Jest ciekawe, że ci ludzie, którym to powiedział, byli tym zaskoczeni. Odpowiedzieli mu ci, którzy byli określeni jako sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, daliśmy Ci pić, albo kiedy widzieliśmy Cię przychodniem, przyjęliśmy, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorego, albo w więzieniu, przychodziliśmy do Ciebie? Powiem im, zaprawdę Wam, powiadam Wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Tego będzie szukał. To tym mam obracać. Do tej grupy powiedział: czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. To dziwne, ale Jezus nie będzie nas, mnie i ciebie, rozliczał, nie wiem, z ilości zapamiętanych wersetów, chociaż bardzo dobrą rzeczą jest uczyć się wersetów. Nie będzie mnie pytał, jak często bywałem na nabożeństwach i na jakich bywałem nabożeństwach. Jakby będzie szukał w tym ostatnim momencie zupełnie innej rzeczy. Ci ludzie w tej pierwszej grupie nie mieli nawet świadomości, że to, co robią, to robią dla Niego, tak? Bo byli zaskoczeni. Dla kogo oni to robili? Dla tych, wśród których żyli. To pokazuje też, w jaki niesamowity sposób Jezus się utożsamia z człowiekiem, który cierpi, któremu jest trudno. Praktycznie identyfikuje się z nimi. Mówi dokładnie, jeżeli pomagasz tego rodzaju ludziom w takiej sytuacji, to jest to, to mi pomagasz. Jeżeli kogoś takiego odziewasz, to mnie odziewasz. Jeżeli komuś takiemu dajesz dom, to mi dajesz dom. Może mamy problem z tym, Jezus się tak identyfikuje na to, co Jezus robił w więzieniu. Bo mówi, że odwiedzaliście. Jezus mówi nam bardzo wyraźnie, w jednoznaczny sposób, że jest obecny w drugim człowieku. Człowieku, który cierpi. I dał mi te dary, dał mi talenty, bym nimi obracał. Chciałbym częściej myśleć i działać jak ten pierwszy, który zaraz poszedł. Czy nie zakopałem to, czym obdarzył mnie i moje życie? Czy nie czekam na jakieś nadzwyczajne okoliczności, poruszenie, przebudzenie. On się spodziewa, że tutaj i teraz, dzisiaj, będę obracał tym, co mi dał. Myślę, że zakopuje swój talent, swój dar, gdy jest konkretny dzień, konkretna sytuacja, konkretna osoba i nie wchodzę w tą sytuację, w którą mnie Bóg wstawił. Już nigdy ta sytuacja, ten moment, ta chwila się nie powtórzy. Nigdy. Dlatego dobrze jest zrobić, jak ten pierwszy i drugi, zaraz. Żeby wchodzić w tę sytuację. Jakby inaczej wyglądało moje życie, żebym tych ludzi, których gdzieś mijam, żebym w nich miał świadomość i widział w nich, że to jest Jezus. To jest Jego syn czy Jego córka, które idą gdzieś ulicą. Może tak łatwo by nie było mi się, nie wiem, uśmiechnąć z kogoś, kto robi dziwne rzeczy pod wpływem alkoholu, jakbym wiedział, że to Jego dzieciak, który się zagubił. Jedno jest pewne. Ten Pan obdarzył mnie i Ciebie tym, co jest Jego. Rozdzielił to. Nie wiem, ile Ty dostałeś. Mogę sobie wyobrażać, ile ja mam. Jedno jest pewne. Ja nie jestem tym, który ma 5 talentów, jak też nie jestem tym facetem, o którym mówiłem, że w wieku 37 lat był profesorem zwyczajnym Politechniki. Jestem normalny, zwyczajny, przeciętny. 1 talent. Tak jak większość z nas. I co będziesz z tym robił? Co będę z tym robił? Jestem sługą, nie jestem dysponentem. Ten sługa, ten trzeci powiedział taką rzecz, z którą się może trochę utożsamiamy, nie? Powiedział, bo ty jesteś taki, który jakby nie sieje, a żnie, nie rozsypuje, a zbiera, tak? To czy on nie ma racji? No a jak gdzieś pracujesz w jakiejś firmie, to tam cię chwalą za to i dają premię, czy w ogóle wynagradzają za to, że rzeczy zostają na takim poziomie, jak są. Twoim zadaniem jest utrzymać ten stan, tak? Tak firmy działają? A może to jest nienormalne, tak, że oni oczekują więcej niż tobie dali, żeby było to wynikiem, efektem twojej pracy? Może to nie jest etyczne? Ten Pan miał prawo do oczekiwania i do reagowania w taki sposób, jak to zrobił. I to nie jest tak, że zupełnie niczego nie dał i czegoś oczekiwał, nie? Dziwnie go podsumował. On się kreował na takiego, który troszczy się o dobro swojego Pana, nie przehulał, zabezpieczył w dobrym miejscu, nie tylko przechował, ale w nienaruszonym stanie to przynosi. Jaka jest reakcja Pana? Sługo zły i leniwy. Pomimo tego wszystkiego, co o mnie wiedziałeś, o moich oczekiwaniach zrobiłeś to, co zrobiłeś. Czy jestem sługą, który obraca tym, co mi dał Pan, co nie jest moją własnością? Czy też jestem jak ten trzeci sługa, który no, przyjął rolę kustosza? Popatrzcie, jak często mamy takie myślenie tylko zachować swoje zbawienie. Zachować swoje życie. Przejść przez to życie z Panem Bogiem. Ale to nic złego, ale jeżeli to jest głównym zamiarem, to jest porażka. Bo On mnie zdobył dla siebie. Wyposażył. A żebym tę Jego miłość i to, co mi dał, żebym tym błogosławił i zdobywał innych dla Niego. I robił takie przeciętne, zwykłe rzeczy. Jak zauważał kogoś, kto nie ma ubrania, kogoś, kogo nie stać na wyjazd, na obóz, a nigdy nie miał wakacji, żebym kogoś takiego zobaczył. I wszedł w tą sytuację. Żebym się przywitał z kimś, z kim może niewielu ludzi się wita. Żebym porozmawiał z kimś, do kogo nie ustawia się kolejka ludzi, żeby z nim porozmawiać. Po prostu, żeby widzieć w drugim człowieku Jezusa. Ci ludzie z tej przypowieści przed sądem, oni już byli tak zmienieni, że oni tak żyli, że nawet nie musieli mieć tej świadomości, że jest Jezus w tym drugim człowieku. A pomimo tego tak żyli. Ty i ja to wiemy. Myślimy, że Jezus to najczęściej przychodzi, no nie wiem, na nabożeństwie, w chwili jakiegoś podniosłej modlitwy, uwielbienia. Myślę, że dużo częściej przychodzi, tak jak to powiedział, w tych sytuacjach przed sądem, w drugim człowieku. Tak przychodzi. I mogę coś dla Niego zrobić. I tak naprawdę z tego, jak konkretnie, praktycznie żyję w relacji do drugiego człowieka, z tego będzie mnie rozliczał. Wyposażył każdego z nas, żebyśmy to robili. Pamiętam, Billy Graham był kilkakrotnie w Polsce, ale otrzymywał też honoris causa, ten tytuł na akademii, tam gdzieś na chacie. I ktoś mu zadał takie pytanie, powiedział, robi pan takie wielkie rzeczy, ta pańska nagroda będzie musiała być ogromna. Setki tysięcy ludzi się nawracają. I on wówczas powiedział takie zdanie, wie pan, być może tym zadaniem dla mojego życia jest to, żeby przyszło do Pana Boga 1 000 000 ludzi. I gdy przyjdzie 900 tysięcy, to ja nie wykonam tego w 100%, do czego zostałem wyposażony, obdarzony. A może jakaś prosta kobieta, dla której Pan Bóg zamierzył, ażeby przyprowadziła tylko jedną osobę. Zrobiła coś w imieniu Jezusa dla tej jednej osoby i to, co zrobiła, zmieni tą osobę. To ona zrobi to w 100%. To, co dla niej Bóg zamierzył. Nie porównuj się z innymi. Nie zakopuj tego, co ci dał. Rób te dobre rzeczy zaraz. Bo okoliczności, ludzie, sytuacje, miejsca nie wrócą. Amen.